Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie. Witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Panią Joannę przy konsolecie. Będzie realizować program. I witamy gościa. Dzisiaj z nami jest pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, który jest doktorem teologii biblijnej i pastoralnej, konsultorem świeckim Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Jest autorem książek o małżeństwie, wychowaniu i cierpieniu, mężem, ojcem trojga dzieci. Oboje z żoną są we wspólnocie kościoła domowego. Bardzo serdecznie witamy.
Witam również bardzo serdecznie.
Dzisiaj podejmujemy temat modlitwa małżeńska. To jest ważne dla małżonków.
Jeszcze dodam tytułem uzupełnienia, że młodzi ludzie, jak słuchają, lubią sobie włączyć internet na www.mojemałżeństwo.pl, bez polskich znaków oczywiście, jest strona pana Mieczysława Guzewicza, również jest na Facebooku jako Mieczysław Guzewicz. Także można wejść i zobaczyć. Materiały są dostępne dla wszystkich, które przygotował, bardzo wiele ciekawych, właśnie dotyczących małżeństwa, rodziny, wychowania. Modlitwa małżeńska. Wiadomo, że kto się nie modli, się nie zbawi. No i dobrze, jeżeli człowiek się modli. Księża czasami przy okazji pierwszej komunii świętej zachęcają rodziców, żeby modlić się razem z dziećmi, czyli do modlitwy rodzinnej. Bardzo ładnie. No i to chyba wszystko. No, mówi się jeszcze o modlitwie osobistej, mówi się o rozważaniu Słowa Bożego. No wspaniale, jeżeli to wszystko człowiek włącza się w ten kontakt z Bogiem poprzez te różne formy. Natomiast najmniej się mówi właściwie o modlitwie małżeńskiej, poza wspólnotą domowego kościoła, wspólnotami jakimiś takimi bardziej już powiedziałbym nastawionymi konkretnie na małżeństwo, o tym ani słowa. Tymczasem małżonkowie to nie są całkiem jacyś przypadkowi ludzie, którzy mieszkają razem, tylko to są ludzie złączeni sakramentem małżeństwa, którzy zawarli przymierze z samym Bogiem. I to, że oni razem przed Bogiem stają, powinno być oczywistością i przynosi wspaniałe owoce w rozwoju duchowym, we wspólnej drodze właśnie tego rozwoju duchowego ku Bogu, ku sobie nawzajem. I dlatego ten temat modlitwa małżeńska, która jest bardzo istotną i ważną modlitwą w rozwoju budowania jedności i tej wspólnej drogi ku Bogu w małżeństwie. Pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, prosimy bardzo.
Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować za udział w tej audycji. Podziękować Państwu, Eli i Leszkowi, nie tylko za możliwość mojej tu obecności, ale za prowadzenie całego tego cyklu, który z całym wewnętrznym przekonaniem chcę to tak nazwać, jest naprawdę niesamowitą akademią dotyczącą formacji małżeństwa i rodziny, funkcjonującą już ponad 20 lat, formującą właśnie małżonków i rodziców w naszej ojczyźnie. Jesteście naprawdę wspaniali. Bardzo Wam dziękuję za wytrwałość, za to, że z taką determinacją angażujecie się w realizację tych programów. No i jeszcze raz dziękuję za to, że ja tym razem mogę być obecny. Serdecznie pozdrawiam moich najbliższych, moją żonę Jolę, nasze dzieci, wszystkich znajomych, przyjaciół, również przyjaciół właśnie z domowego kościoła, z naszej wspólnoty, która jest dla nas bardzo ważną wspólnotą w naszej drodze życia małżeńskiego. Tak, temat modlitwy małżeńskiej jest tematem wiele razy poruszanym w tych audycjach, też już kilkakrotnie nad tym tematem, nad tą problematyką pochylały się różne osoby, ale jest tematem tak ważnym, że na pewno trzeba do tego tematu wracać. Trzeba te treści przypominać, trzeba te treści wypunktowywać. Ja chciałbym do tego tematu podejść tak wielopłaszczyznowo. Najpierw właśnie to, o czym pan Leszek wspomniał, wraz z żoną Jolą jesteśmy już małżeństwem sakramentalnym 32 lata, a więc chcę powiedzieć o moich doświadczeniach, o naszych doświadczeniach, o naszych doświadczeniach też wynikających z bycia we wspólnocie Domowego Kościoła i tego, co nam w ukierunkowaniu na ważność modlitwy małżeńskiej pokazał, powiedział Domowy Kościół, ale też rzeczywiście tematyką małżeństwa, rodziny, wychowania, religijnego wychowania, tematyką cierpienia zajmuje się również jako teolog biblista. I to, co chcę pokazywać jako wartościowe i ważne, zakorzeniam w Piśmie Świętym, czerpię z Pisma Świętego. I od tego chciałbym rozpocząć, wchodząc za chwilę na tą płaszczyznę praktyczną, mówiąc o ważności modlitwy małżeńskiej. Rzeczywiście nie musimy pewnych rzeczy wymyślać, czy możemy też powiedzieć, że nikt nie może nam zarzucać, że my coś wymyślamy, coś sztucznego, zachęcając do modlitwy małżeńskiej, czy mówiąc o ważności modlitwy małżeńskiej. Czasami też ktoś mi, kiedy mówię o ważności w czasie rekolekcji parafialnych, czy w czasie rekolekcji dla wspólnot o modlitwie małżeńskiej, to ktoś właśnie taki, no w cudzysłowie, zarzut stawia, no tak, wy tak mówicie, bo wy jesteście z Domowego Kościoła. Domowy Kościół tak mocno to akcentuje. No właśnie nie. To nie dlatego, że jesteśmy w domowym kościele. Przede wszystkim jako punkt wyjścia trzeba wskazać Pismo Święte, które potwierdza nam istotę samego małżeństwa i ważność modlitwy małżeńskiej wynika z istoty małżeństwa, z istoty sakramentu małżeństwa. Nie jest to jakiś sztuczny, broń Boże, wymysł. Można tylko pytać, nawet ubolewać, dlaczego jest to tak mało podkreślane powszechnie. My owszem, w formacji Nowego Kościoła o tym słyszymy, o tym się mówi, ale małżeństw należących do Domowego Kościoła jest garstka, jest ułamek procenta w skali wszystkich małżeństw w Kościele katolickim czy w Kościele katolickim w Polsce. I no, chciałoby się, żeby rzeczywiście ta informacja docierała powszechnie do wszystkich małżeństw. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiemy, ale to jest bardzo ważny temat i też pewnie to za chwilę jeszcze wybrzmi, który musi być szczególnie właśnie w tych czasach, w jakich w tej chwili funkcjonujemy, bardzo mocno akcentowany w przepowiadaniu, w duszpasterstwie. Jakie to są teksty? Całkowicie wyjściowym, najważniejszym tekstem to jest tekst z 19 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Zachęcam, bardzo proszę o to, żebyśmy w wolnym czasie próbowali sobie cały ten tekst przeczytać, bo to jest to centralne, to główne nauczanie Jezusa i o wielkości, pięknie sakramentalności małżeństwa, ale również o jego nierozerwalności. To jest to miejsce, gdzie faryzeusze, chcąc wystawić Jezusa na próbę, zadają mu pytanie, czy wolno oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu, no i oczekują obrony. Oczekują właśnie tego, w jaki sposób Jezus będzie argumentował, aby ewentualnie z tego zrobić jakąś dla niego szkodliwą sytuację. Jak Jezus wybrnie z tego, to tak jak powiedziałem, proszę, spróbujmy sobie przeczytać, bo to nie jest w tym momencie najważniejsze. Natomiast w pewnym momencie Jezus właśnie dotyka tego, co jest najważniejsze. I to jest bardzo krótki fragment, to jest dwuwersetowy fragment, kiedy wybrzmiewają takie słowa. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. I owszem, w kontekście całego fragmentu można mieć przekonanie, że Jezus przede wszystkim tutaj mówi o owej nierozerwalności. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela, przytaczając Boży zamysł wobec małżeństwa, Boży zamysł zawarty w Księdze Rodzaju, dlatego że on tutaj cytuje 27 werset pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, 24 werset drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, tak mocno akcentując, że małżeństwo jako trwały, heteroseksualny, monogamiczny związek jest w najgłębszym zamyśle Pana Boga, jest w najgłębszym planie Pana Boga wobec człowieka. Ale to nie jest istotą tego fragmentu jako coś najważniejszego. Właśnie jako najważniejszy słowo klucz, jako miejsce centralne, jako takie jądro tej treści, tego fragmentu wypowiedzi, musimy wyeksponować, wybrać to wyrażenie jedno ciało, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Tak, to jest cytat, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem do tego momentu. To jest cytat z drugiego rozdziału, 24 werset Księgi Rodzaju. To samo wyrażenie w liście do Efezjan, to jest ten piąty rozdział, zwany mistyką małżeństwa, ten fragment od 21 wersetu, kiedy święty Paweł również eksponuje wielkość małżeństwa, jego tajemniczość, jego nierozerwalność. I tam w 31 wersecie również prawie dosłownie cytuje ten 24 werset drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Ale Jezus, przywoławszy ten fragment, dodaje coś bardzo ważnego od siebie. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. I tutaj niby się pojawia powtórzenie, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, ale jednocześnie wybrzmiewa coś jeszcze bardzo ważnego. Kiedy Jezus wyraźnie pokazuje, nie ma czegoś takiego jeden i jeden, jedno i jeden. Nie ma dwóch pojedynczych osób, tak dziwnie to brzmi. Jezus wyraźnie tego wyrażenia tu używa. A tak już nie są dwoje, nie są dwoma pojedynczymi osobami, lecz jednym ciałem. I to z punktu widzenia właśnie sakramentalności małżeństwa, jak i tego, o czym mówimy, ważności modlitwy małżeńskiej, jest czymś bardzo istotnym, jest najważniejszym fragmentem. Pozwalam sobie czasami na taką interpretację tego wyrażenia, która w pierwszej części brzmi tak troszeczkę niepokojąco, troszeczkę zaskakująco, kiedy mówię, że w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa mamy przestać się modlić, mamy przestać chodzić do kościoła, mamy przestać chodzić na spotkania różnych wspólnot, mamy przestać jeździć na jakieś pielgrzymki, na jakieś rekolekcje, mamy przestać to robić w pojedynkę, a zacząć to robić we dwoje. To wyraźnie Jezus właśnie mówi, a tak już nie są dwoje. Tak jakby chciał podkreślić, że w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa mamy zatrzymać swój rozwój duchowy. Ja celowo tu przeakcentowuję. Celowo używam właśnie takiej terminologii czy takiej retoryki, żeby tak mocno to wybrzmiało. A tak już nie są dwoje, bo to się musi dokonać w świadomości. Musi zatrzymać się nasz rozwój duchowy, czyli musimy odczuć, że nie jest najważniejsze to, abyśmy się duchowo rozwijali po to, aby akcent położyć na duchowy rozwój owego jednego ciała. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. I oczywiście, to też jest termin, któremu nie tylko audycję można poświęcić, ale w ogóle cały cykl wykładów. Od chociażby spójrzmy na to, co napisał błogosławiony Jan Paweł II w swoim opracowaniu Mężczyznom i kobietom stworzył ich, gdzie około 60 stron poświęca właśnie temu wyrażeniu jedno ciało. I kiedy w pewnym momencie też mówi o tym, że to jest tak głęboka jedność, którą można śmiało nazwać jednością organiczną, jeden organizm, a więc jeden układ krwionośny, jeden układ oddechowy, jeden układ nerwowy. Tak niesamowite złączenie, scalenie, sklejenie, można by powiedzieć, tych dwojga poprzez sakrament małżeństwa, ale jeszcze na dodatek jakiś element tajemniczości, że to sklejenie nie narusza autonomii, że oboje ciągle jesteśmy wolni, a jednak jesteśmy tak mocno ze sobą powiązani. I jakby na to nie spojrzeć, to jest przede wszystkim jedność duchowa. To jest głębia tego połączenia w płaszczyźnie duchowej. Również w tym momencie trzeba powiedzieć w płaszczyźnie sakramentalnej. Ale jest to połączenie, które, można użyć takiego wyrażenia, jest w pewnym sensie żywym organizmem wymagającym odżywiania. Kiedy zaniedba się owo odżywianie, wtedy ta jedność będzie słabła, wtedy będziemy się od siebie oddalać, wtedy nawet można powiedzieć odpadniemy od siebie. Czyli to jest pewna żywa tkanka, to co łączy nas jako jedno ciało właśnie w tym znaczeniu, w tym wymiarze duchowym, wymaga stałego, ciągłego ożywiania przez bardzo konkretne praktyki. I teraz jeszcze jedną właśnie rzecz zauważmy w tym fragmencie przytaczanym, kiedy Jezus mówi: co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. W istocie, w tej możliwości, właśnie na bazie sakramentu małżeństwa, jesteśmy tak potężną jednością, jesteśmy tym jednym ciałem, jesteśmy tym jednym organizmem, ale mamy robić wszystko, jak przed chwilą powiedziałem, aby się nie rozdzielić. I to wyrażenie, co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela, najpierw i przede wszystkim adresowane jest do samych małżonków, bo można by mieć takie odczucie, że no to w takim razie nie wolno instytucjom rozdzielać tej jedności. No właśnie, nie wolno jakimś aktom formalnym, bo przecież oni pytali o list rozwodowy, więc żadnych listów rozwodowych, żadnych uregulowań prawnych, czegoś takiego jak rozwody ekspresowe, tak jak w paru krajach to funkcjonowało i funkcjonuje jeszcze w tej chwili. A więc nie wolno rozdzielać w tym wymiarze zewnętrznym, uderzać w małżeństwo, aby ono się rozdzielało. Owszem, tego nie można nie zauważać, że jest jakaś zewnętrzna ochrona potrzebna, ale przede wszystkim to wyrażenie, jak powiedziałem, kierowane jest do nas. To my, małżonkowie, dziwnie to zabrzmi, jesteśmy tymi, którzy najskuteczniej rozdzielamy tą, w tej swojej istocie, w tej swojej możliwości, tak piękną i tak wielką i tak tajemniczą i tak istotną jedność. My to rozdzielamy, my sami rozdzielamy. Jeszcze raz powtórzę, najskuteczniej to robimy. Jak? Nie robiąc tego, co powinniśmy robić, abyśmy właśnie tę jedność umacniali, utrwalali, abyśmy właśnie tą tkankę odżywiali, wzmacniali, po prostu zaniedbując jedność, zaniedbując konkretne działania. I to do nas Jezus mówi, nie rozdzielajcie, Bóg was złączył. Jesteście tą piękną jednością, nie rozdzielajcie tego. Przepraszam, trzeba to w ten sposób nazwać, oceniając tę dzisiejszą rzeczywistość, patrząc na stan przede wszystkim tej tkanki duchowej małżeństw sakramentalnych. Ja nie będę szerzej obserwował i analizował, tylko na to, co się dzieje w Polsce, patrząc na to, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi właśnie o jakość, o potencjał, o moc tkanki duchowej małżeństw sakramentalnych, to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście nam, sakramentalnym małżonkom, udaje się to świetnie. Właśnie to rozdzielanie. I to, że potem dochodzi do zdrad, dochodzi do rozwodów, dochodzi do rozpadów, jest konsekwencją przede wszystkim naszych zaniedbań. Jest nieporozumieniem, jeśli będziemy szukali przyczyn kryzysów, przyczyn jakichś największych upadków małżeństwa w tych czynnikach zewnętrznych, bo to jest w tym momencie zwalanie winy. Więc trzeba też wyraźnie mówić o tym, że te działania mające służyć temu, abyśmy się nie rozdzielali, abyśmy trwali w mocy tego połączenia, tej jedności, to jest też bardzo ważna profilaktyka. W takim razie, co robić, aby się nie rozdzielać? No i teraz dochodzimy właśnie do tego. Najskuteczniejszym sposobem odżywiania tej duchowej tkanki małżeństwa, wzmacniania, wykorzystywania tego potencjału, który sam w sobie jest obecny w sakramencie małżeństwa, jest modlitwa małżeńska, jest szereg praktyk. Ale dlaczego zaczynamy od modlitwy małżeńskiej? Bo niewątpliwie też bardzo ważna jest praktyka wspólnego udziału w Eucharystii, ale w odniesieniu do osoby wierzącej, do pojedynczej osoby wierzącej, ale we wszystkich religiach, we wszystkich kulturach, gdzie tylko kiedykolwiek funkcjonował i funkcjonuje człowiek wierzący, podstawową praktyką, z jednej strony potwierdzającą właśnie fakt, że jest się osobą wierzącą, z drugiej strony no w jakiś sposób korzystającą z tego, że jest się tylko słabym, kruchym człowiekiem, i ma się świadomość wielkości wszechmocy Boga i korzystającą właśnie z tej wszechmocy Boga, najpopularniejszą, powszechną praktyką jest modlitwa. Gdziekolwiek nie spojrzymy, w jakiekolwiek kultury, w jakiekolwiek religie, to wyraźnie to widać, że konkretny człowiek coś robi, zarówno w wymiarze gestów, jakby w wymiarze też słów. I w ten sposób potwierdza swój sposób modlitwy, ale też swoje oddanie się Bogu. Dlatego od tego zaczynamy. Czyli podstawową praktyką człowieka wierzącego jest modlitwa i w tym momencie trzeba powiedzieć, jeśli po zawarciu sakramentu małżeństwa, w wymiarze duchowym szczególnie, jesteśmy owym jednym ciałem, to podstawową praktyką potwierdzającą fakt, że jesteśmy małżeństwem, że jesteśmy związkiem dwojga, ale wierzącym, małżeństwem, nie małżeństwem ludzi wierzących, bo cały czas będziemy mówić o tej jedności, o tym, że my jesteśmy tą jednością. A więc podstawową praktyką potwierdzającą fakt, że jesteśmy małżeństwem wierzącym, małżeństwem ludzi wierzących, małżeństwem sakramentalnym, jest modlitwa tego małżeństwa wierzącego. Nie pojedynczo, obojgu, oddzielnie, tylko modlitwa razem. To właśnie, jeszcze raz to powtarzam, wybrzmiała w tym wyrażeniu, a tak już nie są dwoje. Musimy to przeakcentować. Oczywiście doprecyzuję, bo być może ktoś w pytaniu telefonicznym to pytanie zada, czy w takim razie rzeczywiście mamy przestać się modlić w pojedynkę. No nie. jeśli mamy potrzebę osobistego rozwoju duchowego, nie musimy z tego rezygnować. Wręcz nawet zachęcamy do tego, żeby rozwijać te swoje praktyki idące w kierunku pogłębienia swoich osobistych relacji z Panem Bogiem. Ale w świadomości każdego małżonka musi być bardzo mocno to wykrystalizowane i określone i nazwane, że najważniejszą modlitwą jest modlitwa małżeńska. I tutaj też jeszcze rozszerzamy, dlatego że bardzo się cieszę, że w duszpasterstwie mocno się akcentuje ważność modlitwy rodzinnej. Zauważamy to też bardzo często w przypadku formacji rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Wszyscy duszpasterze wyraźnie to obserwują, że w cyklu przygotowania dzieci do pierwszej komunii no nagle się bardzo uaktywniają w wymiarze praktyk rodzice. No mówię to z uśmiechem, choć w sercu mamy przede wszystkim ból, że niestety duża ilość tych rodziców w fazie, kiedy dziecko ma mniej lat niż ten wiek pierwszokomunijny, nie chodzi do kościoła i nagle od września tego roku szkolnego, w którym dziecko w maju pójdzie do komunii, nagle duża ich część zaczyna chodzić do kościoła. I przez te 9 miesięcy przygotowania do pierwszej komunii są obecni. I w tym momencie jest to też okazja, żeby to wykorzystać. Mówi się do tych rodziców o ważności modlitwy rodzinnej. Ale, przepraszam, mówię to przede wszystkim jako osoba żyjąca w małżeństwie, jako małżonek, ale też jako osoba, która zajmuje się tematyką małżeństwa, jako osoba, która przebywa wśród małżeństw, jako osoba, która też wspiera małżeństwa, więc mówię w imieniu nas wszystkich małżonków, mówię w tej chwili do naszych duszpasterzy, znacznie więcej w duszpasterstwie, znacznie częściej, intensywniej niż mówimy o modlitwie rodzinnej, powinno się mówić o modlitwie małżeńskiej, o ważności modlitwy małżeńskiej. Owszem, modlitwa rodzinna jest ważna, modlitwa nas, rodziców z dziećmi jest ważna, modlitwa indywidualna jest ważna, ale najważniejszą, i teraz proszę popatrzeć, jeszcze coś takiego trzeba powiedzieć, z punktu widzenia również dobra rodziny, a więc dobra każdego człowieka, dobra całego kościoła, całego narodu, najważniejszą jest modlitwa małżeńska. Dlaczego? Bardzo króciutkie uzasadnienie, takie uzasadnienie teologiczne. Ponieważ czymś najważniejszym dla kościoła, dla rodziny i dla społeczeństwa jest małżeństwo, nie rodzina. Małżeństwo, bo to małżeństwo jest fundamentem, na którym budujemy rodzinę, na którym budujemy całą społeczność, całą strukturę społeczeństwa i strukturę kościoła. Więc to jakość małżeństwa warunkuje jakość rodziny, jakość społeczeństwa, jakość kościoła. A skoro jakby w istocie jakości małżeństwa jest owa siła jedności, jedno ciało, która warunkowana jest przede wszystkim modlitwą małżeńską, więc najważniejszą jest modlitwa małżeńska. Przepraszam, jeszcze raz to powiem. Od czasu do czasu słyszymy o ważności modlitwy rodzinnej, ale bardzo rzadko słyszymy o modlitwie małżeńskiej. Więc proszę i apeluję, żeby wszędzie, przy każdej okazji, w duszpasterstwie, w przepowiadaniu, w nauczaniu, mówić właśnie o ważności tej praktyki. I jeszcze raz podkreślam, nie dlatego, że jakaś część osób z parafii należy do domowego kościoła. Nie dlatego, że któryś z kapłanów z parafii otarł się o duchowość, która wypływa z domowego kościoła. Tylko dlatego, że to jest tą najgłębszą istotą sakramentu małżeństwa w realizacji. Właśnie modlitwa małżeńska, a odwołujemy się do tego fragmentu, który przed chwilą przytoczyłem. Nauczanie Jezusa z 19 rozdziału Ewangelii Mateuszowej, szczególnie ta część w wersetach od 4 do 6, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Za chwilę jeszcze troszeczkę rozwiniemy właśnie ten aspekt budowania jedności, bo powiedziałem, że punktem wyjścia, wyjściową, podstawową praktyką jest modlitwa małżeńska, ale trzeba wspomnieć też o innych praktykach, ale to za chwilę, bo jeszcze jest bardzo ważny fragment w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, mówiący o istocie, ale też właśnie o ważności modlitwy małżeńskiej. I chyba wówczas, kiedy ktoś nam próbuje powiedzieć o ważności modlitwy małżeńskiej w oparciu o fragmenty Pisma Świętego, to najczęściej przytacza się ten, czyli fragment z 8 rozdziału Księgi Tobiasza. Ale jeszcze raz bardzo proszę, najważniejszym fragmentem jest właśnie ten przed chwilą przytoczony fragment stanowiący część nauki Jezusa. Jeszcze raz to zauważmy. Nauki o nierozerwalności, kiedy Jezus mówi o ważności modlitwy małżeńskiej właśnie poprzez to powtórzenie wyrażenia jedno ciało, jedno ciało, jedno ciało. Natomiast fragment z Księgi Tobiasza jest tylko takim technicznym rozwinięciem, uzupełnieniem, choć bardzo ważnym, bardzo ważnym. Dlatego też chcę się teraz pochylić nad tym fragmentem, chociaż bardzo też zachęcam do tego, żeby spojrzeć na całość Księgi Tobiasza. I to już po raz kolejny tę księgę przywołujemy i pozwalam sobie tak to nazwać, że reklamujemy. Pamiętam, że ostatnio, kiedy mówiliśmy o ojcostwie i kiedy w przykładach takiego bardzo budującego ojcostwa wymienia się Tobiasza ojca, Tobiasza seniora, to też ta księga była przywoływana. No właśnie, bo to jest taka kopalnia treści, to jest księga z punktu widzenia istoty rodziny, małżeństwa, chyba najbogatsza w konkretne wskazania, dlatego powinna się stać wręcz lekturą obowiązkową nas małżonków i nas rodziców. I jest ten fragment w 8 rozdziale, ale tak, tutaj za chwilę ten fragment przeczytam i tutaj widzimy Tobiasza już juniora, modlącego się ze swoją żoną Sarą, ale bardzo chcę zwrócić uwagę na taki fakt, że to tak samo z siebie się tutaj nie pojawia, że Tobiasz syn ma tak ogromne w sobie wyczucie, jakąś Bożą intuicję, że wpada na pomysł, aby przed położeniem się do łóżka i przed skonsumowaniem małżeństwa zrealizować tą modlitwę małżeńską, bo to jest jego pomysł. Za chwilę to też w tekście wybrzmi. To nie wypływa samo z siebie. To jest konsekwencja, czy to jest potwierdzenie wartości tego chłopaka, niesamowitej wielkości tego chłopaka, mimo młodego wieku, ale też właśnie tego, jakie owoce przynosi konsekwentne wychowanie religijne, które wobec niego realizował ojciec, bo pokazując wartość Tobiasza ojca, mówiliśmy o tym i mówimy o tym, że to był człowiek niesamowicie szlachetny, niesamowicie Bogu oddany, Bożym prawom oddany, który z jednej strony wspiera ubogich, karmi głodnych, przyodziewa nagich, ale też no, dokonuje czynu heroicznego, dlatego że realizuje pochówek wobec zmarłych, zabitych współbraci Izraelitów, będących w czasie niewoli na wygnaniu w Asyrii, ale robi to z narażeniem własnego życia. Czyli pokazujesz synowi swoją postawę, jaką wartością jest dla niego Bóg i jaką wartością są dla niego Boże prawa, Boże nakazy. Malutki Tobiasz, wzrastając przy ojcu, widział to, słyszał to. I te dwie płaszczyzny są bardzo ważne, bo owszem, ojciec go pouczał. 4 rozdział tejże księgi zawiera cały zestaw bardzo konkretnych pouczeń, które ojciec kieruje pod adresem syna, no, mówiąc, jak ma postępować, jako szlachetny, jako dobry człowiek. Ale zanim Tobiasz był w stanie przyjąć ojcowskie pouczenia, dużo, dużo wcześniej i dużo dłużej nasiąkał świadectwem ojca, właśnie tego, jak ojciec postępował. Przyglądał się, jaka była postawa ojca wobec Pana Boga. I to jest naprawdę ideał, to jest coś cudownego, to jest coś pięknego, dlatego z takim zachwytem mówię o tej księdze, bo ona od początku do końca jest urzekająca właśnie z tego powodu, z powodu wielkości świadectwa ojca wobec syna. I teraz nagle, jeśli syn się znajduje w sypialni ze swoją żoną, z którą za chwilę dokona właśnie owego aktu skonsumowania małżeństwa, to to, że on prosi swoją małżonkę o zrealizowanie modlitwy małżeńskiej, jest czymś po prostu zupełnie naturalnym. On tak był wychowany, on tak był przez ojca uformowany, że nawet mu nie przyszło do głowy, że to ma być inaczej, że to ma być w jakiś sposób świecki, że to ma być w jakiś sposób, przepraszam, pogański. Czyli zwracam uwagę na szeroki kontekst, bo bardzo często się pokazuje piękno tego fragmentu w odniesieniu do modlitwy małżeńskiej, ale tylko na tym się ograniczając. Natomiast nie można tego nie zauważyć, że wielkość tego chłopaka właśnie z tego wynika, jak na niego oddziaływał ojciec. Jeszcze jeden bardzo ważny szczegół. Tobiasz tę podróż, którą ojciec go wysyła, nie wyruszył sam. Jest przy nim pewien tajemniczy, ale tajemniczy dla chłopaka, młodzieniec i tajemniczy dla ojca młodzieniec, którym okazuje się być anioł, anioł Rafał, archanioł Rafał. Też bardzo ważny element religijnego wychowania dzieci. Czyli to odniesienie do anioła stróża, współpraca rodziców z aniołem stróżem, coś bardzo ważnego. I on jest obecny. Ale to też jest naturalna konsekwencja właśnie takiego poziomu religijności tej rodziny i tego ojca, że w tej ziemskiej rzeczywistości również są obecne pierwiastki nadprzyrodzone, również i w taki sposób, że pojawia się Rafał, który strzeże chłopaka i który pewne rzeczy mu też podpowiada. No i dochodzimy do tego momentu, kiedy pojawia się na drodze Tobiasza Sara, kiedy już jest wiadomo, że ona będzie, bo w pewnym sensie ona mu się nawet należy jako małżonka, oboje się w sobie zakochują, młodzi, piękni, wspaniali ludzie, z pewnym elementem też zagrożenia i trwogi ze strony rodziców Sary, znajdują się już w sypialni i następuje właśnie ten moment. I teraz odczytam ten fragment, ponieważ wszystko, co w tym krótkim fragmencie jest zapisane, jest bardzo ważne. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej: wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić: bądź uwielbiony, Boże ojców naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję Ewę, jego żonę. I z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś: nie jest dobrze być człowiekowi samemu. Uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. I powiedzieli kolejno: amen, amen. A potem spali całą noc. Zachęcam bardzo mocno, wręcz proszę, aby przeczytać Księgę Tobiasza, ale właśnie szczególnie ten 8 rozdział Księgi Tobiasza, wręcz nawet może wydrukować sobie ten fragment od 4 do 9 wersetu 8 rozdziału Księgi Tobiasza, ale wydrukować sobie nie tylko dlatego, żeby zobaczyć, czy widzieć, przypominać sobie, unaoczniać sobie ten obraz modlitwy, ale też żeby mieć treść tej modlitwy, ponieważ tu się znajduje przepiękna treść. Jeśli mówimy o modlitwie małżeńskiej, to tak na dobrą sprawę nawet nic nie musimy wymyślać. Wystarczyłoby codziennie odczytywać ten fragment, bo co zawiera ta treść? No najpierw uwielbienie. Najpierw przepiękne uwielbienie wyśpiewane, wypowiedziane właśnie przez małżonków. Zwrócenie uwagi na fakt, że to Pan Bóg stworzył małżeństwo. Tak jest mocno tutaj podkreślone po wypowiedzeniu słów uwielbienia. Prośba o miłosierdzie, prośba o wspólne dożycie starości. No cóż za cudowna treść. Ja myślę, że bardzo często się właśnie o coś takiego powinniśmy modlić jako małżonkowie. Panie Boże, dopomóż nam wspólnie dożyć starości. Ale w tej treści, w tym tekście modlitwy wypowiadanej przez Tobiasza są i takie słowa: a teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Bardzo intrygujące. Tak odległy czas od dzisiejszej rzeczywistości, kiedy nie tylko wiemy, na czym przede wszystkim rozpusta polega, ale też widzimy, jaka skala jest tej rozpusty wśród małżonków właśnie, wśród młodych ludzi, wśród małżonków. I on wtedy to mówi, w tamtych uwarunkowaniach, a teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Proszę zwrócić uwagę na bardzo ważne podobieństwo, kiedy sięgamy do listu do Hebrajczyków. Tu akurat może trochę subiektywnie mówię w ten sposób, że to jest mój najbardziej ulubiony fragment. 4 werset 13 rozdziału listu do Hebrajczyków. Najbardziej ulubiony z punktu widzenia właśnie fragmentów odnoszących się do istoty małżeństwa. I tam czytamy takie słowa. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. Już samo to wyrażenie jest kopalnią treści do budowania rekolekcji, nauczania, wykładów na temat istoty małżeństwa, ale też celu małżeństwa. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. Ale zaraz dalej znajduje się tam takie wyrażenie. I łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. I tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację, kiedy oni za chwilę mają jako małżonkowie położyć się do łoża i korzystać z tego łoża w taki sposób, aby było nieskalane, bojąc się, żeby rzeczywiście nie było tej sytuacji, rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. I to wiesz, to mówi, nie dla rozpusty biorę tę moją żonę za małżonkę, ale dla związku prawego. No musimy tego dotknąć. W jaki sposób dzisiaj małżonkowie, bo on prosi o to, żeby czegoś takiego nigdy nie miało miejsca w ich małżeństwie, jakiejś formy rozpusty. Jest to przesłanie bardzo ważne, jeszcze łącząc to z tym wyrażeniem z listu do Hebrajczyków. I łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Jaka tu dla nas przestroga, dla nas współcześnie żyjących małżonków. Powinniśmy się tak codziennie modlić, a teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, a dla związku prawego. Ale też widząc, że najpowszechniejszym sposobem realizowania rozpusty przez małżonków jest otwieranie się na antykoncepcję. A więc używanie ciała, ale tylko dla samego używania, czyli pełna rozpusta, bez rozumienia istoty, bo przecież on przed chwilą się modlił i ty rzekłeś, nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomocnicę odpowiednią dla niego. Z obojga powstał rodzaj ludzki. Czyli w istocie łoża małżeńskiego, piękna łoża małżeńskiego, aktu małżeńskiego jest otwartość na potomstwo. Odczucie istoty Bożego zamysłu wobec małżeństwa, którym jest właśnie to, tworzenie nowego życia. Bo to jest też zapisane w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, tuż po opisie stworzenia małżeństwa, do którego się tutaj Tobiasz odwołuje. Czytamy słowa, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, nie możemy tego nie zauważyć. Bardzo dużo z wielu stron mówi się o nie kryzysie demograficznym w Polsce, ale jakiejś zapaści demograficznej w tej chwili. A ja bym chciał powiedzieć, że przecież my mówimy o zapaści demograficznej w kraju katolickim. W kraju, w którym większość małżeństw to są małżeństwa sakramentalne. Jakiś paradoks. Małżeństwa sakramentalne z istoty przy zawieraniu małżeństwa zapraszające Boga do swojego związku i za chwilę już w realizacji całkowicie odwracające się od Boga właśnie w ten sposób, że niechcące słyszeć Bożego planu i istoty w ten sposób wyrażonej małżeństwa, jakim jest otwartość na potomstwo, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Znowu trzeba by było powiedzieć, że chyba wszyscy jesteśmy za ten stan odpowiedzialni. Wszyscy. Wszyscy małżonkowie sakramentalni, wszyscy, którzy jesteśmy za małżeństwa odpowiedzialni, wszyscy, że właśnie mamy taką sytuację, że chyba jednak za mało o tym mówimy, że piękno małżeństwa przede wszystkim właśnie tym się potwierdza, że nosimy w sobie rozumienie otwartości na potomstwo. I teraz najskuteczniejszym w cudzysłowie sposobem zamykania się na potomstwo jest antykoncepcja. Ktoś mógłby powiedzieć, ale tu nic na ten temat nie jest napisane w Księdze Rodzaju. Tak samo jak ktoś może powiedzieć, nic w ogóle na temat antykoncepcji nie jest napisane w Słowie Bożym. Zaraz. Jest wyraźnie napisane. Bo jeśli słyszymy te słowa, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, a jednocześnie wiemy, że istotą antykoncepcji jest antypoczęcie, antyrozmnażanie się, to nie ma znaczenia przestrzeń czasowa, że takie techniczne sposoby, medyczne sposoby, farmakologiczne sposoby pojawiły się w XX wieku i teraz człowiek masowo z tego korzysta. To nie ma znaczenia. Jest to czysty sposób przeciwstawiania się owej otwartości na potomstwo. Jeśli Tobiasz mówi, a teraz nie dla rozpusty, to w odniesieniu do dzisiejszej rzeczywistości, dzisiejszej populacji, to on właśnie o tym mówi, że mają w sobie pełne rozumienie faktu, że to, co się za chwilę w łożu dokona, że łoże, że wspólnota, że współżycie, że małżeństwo, to również w tym swoim pięknie, w tej swojej istocie otwarcie na potomstwo. I nie będziemy robić nic, co przeczy temu. Nie będziemy nic robić, co zamyka nas na owo potomstwo. Więc bardzo musiało to być zaakcentowane. Chciałem to wyakcentować. Tę część modlitwy, jako treści tej modlitwy, ale to jeszcze nie jest wszystko, co wypływa z naszego fragmentu. Bo zwracam uwagę jeszcze na taki szczegół. Kto inicjuje tą modlitwę? Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej: wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego. To nie jest przypadek. Owszem, ja powiedziałem o wielkości tego człowieka, tego chłopaka, Tobiasza jako Tobiasza, ale to jest mężczyzna. Najpierw to jest mężczyzna, potem to jest mąż, za chwilę ojciec. A więc to mężczyzna, mąż w małżeństwie ma być tym, który ma inicjować modlitwę, który ma pilnować modlitwy, który ma przypominać o modlitwie. Proszę popatrzeć, modlitwę małżeńską, no ale też modlitwę rodzinną. To Tobiasz robi. Niech nikt nie próbuje tłumaczyć, że to jest może jakiś przypadek. Nic, co jest w Piśmie Świętym, nie jest przypadkiem. I to jest bardzo wyraźnie pokazane. I tutaj mówiąc o modlitwie małżeńskiej, mając nadzieję, że w tej chwili tej audycji słucha wielu małżonków, nie tylko kobiet, nie tylko żon, ale wielu małżonków, wielu mężczyzn. Chciałem mocno powiedzieć i zaakcentować, panowie, proszę zwrócić uwagę na te dwa aspekty. Po pierwsze, to Tobiasz inicjuje modlitwę małżeńską. Po drugie, to Tobiasz mówi Bogu, że nie dla rozpusty bierze tę swoją żonę. A więc za to, czy jest modlitwa w małżeństwie, odpowiedzialny jest mężczyzna i za to, czy nie będzie antykoncepcji w małżeństwie, również odpowiedzialny jest mężczyzna. Panowie, absolutnie nie zwalniajmy się z tej odpowiedzialności, nawet w najmniejszym stopniu. Niech nikt nie próbuje, wręcz odwrotnie. Nie wiem jeszcze, jak to nazwać, z jakiego poziomu emocji jeszcze to wypowiadać, żeby to zabrzmiało, że to jest przede wszystkim nasze zadanie jako mężczyzn. Właśnie to, żeby pilnować modlitwy małżeńskiej, realizacji i regularności tej modlitwy. I pilnować tego, aby żadnych elementów, które byłyby znamionami rozpusty, nie było w naszym małżeństwie. I tutaj jeszcze trzeba coś do tego dopowiedzieć. Jeśli mówimy nie dla rozpusty i mówimy o tym, że ma to być obrona przed antykoncepcją, to również, panowie, każde działanie, które jakby uderza w piękno, w czystość, a więc w naszym przypadku mężczyzn, pornografia, otwartość na jakiś erotyzm, na sceny erotyczne, to też są elementy rozpusty, to też są elementy, przed którymi my, mężczyźni, mamy bronić. I tak już kończąc interpretację tego fragmentu, chciałbym też jeszcze zachęcić do jednej rzeczy. Kilka lat temu, przygotowując którejś z rekolekcji, wiedząc, że będę też się odwoływał do tego fragmentu modlitwy Tobiasza i Sary poszukałem w internecie obrazów, ilustracji i okazuje się, że nie jest trudnością znalezienie. Znalazłem przede wszystkim dwa obrazy XVII-wieczne, dwóch malarzy, przedstawiające dokładnie tą scenę, scenę modlitwy Tobiasza i Sary. Oba te obrazy, oba pochodzą z XVII wieku. Oba są podobne. Małżonkowie klęczący, aniołki nad nimi, rozsypujące płatki róży. Co jest cudowne, te płatki róży rozsypują na ich łożu, podkreślając piękno tego łoża, podkreślając czystość tego łoża. Ale na obu obrazach jest obecny w tej sypialni również archanioł Rafał, który dokładnie w momencie, kiedy małżonkowie się modlą, rozprawia się, i to w dosłownym znaczeniu tego słowa. Ja w tej chwili mówiąc do Państwa patrzę na właśnie taką reprodukcję Jana Stena, XVII-wieczny obraz, gdzie w momencie, kiedy oni się modlą, archanioł Rafał podcina gardło smokowi, który symbolizuje szatana, a więc unicestwiając go, zabijając go, szatana, uniemożliwiając mu działanie w tym małżeństwie, ale też w momencie, kiedy oni za chwilę się położą do łóżka. Jakie przesłanie z takiego zilustrowania właśnie tej sceny i tej okoliczności modlitwy płynie dla nas? Że rzeczywiście w momencie, kiedy małżonkowie wspólnie się modlą, dokonuje się taki akt, takie działanie, że nasi aniołowie stróżowie, że sam Pan Bóg chroni nas przed wpływem złego ducha, wypędza tego złego ducha z naszej sypialni. Możemy być w pełni bezpieczni, ale nie tylko modlitwa małżeńska nie tylko chroni naszą sypialnię. Jestem pewny, że modlitwa małżeńska chroni w ogóle całą rodzinę. Każdy szczegół, każdą przestrzeń, każdą płaszczyznę naszego życia małżeńskiego i rodzinnego. Tak jak w tym momencie, w tej scenie dokonuje się to egzorcyzmowanie, tak moglibyśmy powiedzieć, tak zawsze modlitwa małżeńska dokonuje egzorcyzmowania wszystkich płaszczyzn modlitwy, wszystkich płaszczyzn małżeństwa i wszystkich płaszczyzn rodziny. Coś bardzo ważnego, bardzo istotnego. Ale właśnie w odniesieniu do tego zła antykoncepcji i tych innych form rozpusty, również pornografii, też połączmy to, bo wyraźnie to się wskazuje i to się widzi i o tym się mówi, że najskuteczniejszy sposób niszczenia piękna małżeństwa i rodziny przez szatana dokonuje się właśnie przez antykoncepcję. Ona się stała tak skutecznym, w cudzysłowie, narzędziem niszczenia. I w tym momencie właśnie ta modlitwa, ta otwartość na Boży zamysł wobec tego małżeństwa jest przeciwdziałaniem, przeciwstawianiem się tym zakusom szatana. Przypominam, święty Piotr w swoim pierwszym liście przedstawia naturę szatana. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Miejmy tą świadomość, wchodzimy do sypialni i on rzeczywiście krąży, szukając kogo pożreć. Bo on nie może tego nie robić, on nie jest pasywny, on jest dynamiczny, on jest ofensywny. On szuka okazji, żeby wejść, zacząć niszczyć. I w tym momencie można powiedzieć, że właśnie padnięcie na kolana, realizacja tej modlitwy jest wyrzuceniem, jest egzorcyzmowaniem. Ale coś jeszcze. Dlaczego ja tak mocno akcentuję właśnie nas mężczyzn? Bo święty Paweł w tym liście do Efezjan, w którym on również przywołuje fragment, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, i potem mówi tajemnica to wielka, za chwilę w 6 rozdziale mówi on boju, jaki toczymy z siłami nie z tego świata, o konieczności przeciwstawiania się złu. I tam w dość długim fragmencie, od 12 do 17 wersetu, święty Paweł roztacza ten obraz rycerza, który jest ubrany w zbroję, w hełm, który ma tarczę i ma miecz. Pokazuje wyraźnie atrybuty walki, atrybuty oręża, dzięki któremu przeciwstawiamy się działaniu szatana. Ale przepraszam, kto ma ubrać miecz, hełm, kto ma ubrać zbroję, wziąć do ręki miecz? No chyba nie kobieta. No jednoznacznie to się wiąże z mężczyzną. A więc dlatego tak mocno to akcentuję, że to mężczyzna jest tym, który będzie inicjował tą modlitwę, aby egzorcyzmować i będzie bronił przed rozpustą, szczególnie przed obecnością antykoncepcji, przed tym, co tak najmocniej niszczy małżeństwo. Mężczyzna ma to robić. I myślę, że żadna żona, żadna kobieta nie będzie w żaden sposób się opierała, czy miała nic przeciwko temu, jeśli właśnie taką postawę u swojego męża dojrzy. Powiedziałbym jeszcze w taki sposób. Panowie, nie wiem, jak wy rozumiecie istotę swojej męskości, swojej, każdy z was osobna, który mnie w tej chwili słucha. Ale myślę, że się w najmniejszym stopniu nie mylę, że najwyższy poziom męskości to są właśnie te dwie praktyki. Jeśli mężczyzna, mąż w małżeństwie inicjuje i pilnuje modlitwy małżeńskiej i jeśli mężczyzna, mąż w małżeństwie chroni małżeństwo i swoją żonę przed rozpustą, a szczególnie przed antykoncepcją. To jest najwyższy poziom prawdziwej męskości. Jeśli nie wiem, jak miałbyś tors wyrzeźbiony przez jakiekolwiek ćwiczenia i jakiekolwiek inne twoje działania sportowe i twoją przebiegłość i zapobiegliwość w kwestii zdobywania finansów i uważałbyś, że to jest prawdziwy przejaw męskości, to sorry. To niestety przepraszam, ale jeśli tego brakuje, co przed chwilą powiedzieliśmy, to niewiele warty taki element męskości właśnie bez tego, co jest dla mnie największym przejawem męskości. Musimy już powolutku kończyć, czas nam się kończy. Myślę, że to, co jeszcze trzeba byłoby dopowiedzieć, wypłynie w dalszej części, kiedy będziemy też odpowiadać na pytania. Może tak. Jeszcze tylko przypomnę, że sięgaliśmy po dwa takie bardzo istotne fragmenty Pisma Świętego. Najpierw nauka Jezusa, wyrażająca właśnie to jedno ciało, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, co więc Bóg złączył, nie człowiek nie rozdziela. To jest 19 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, wersety od 4 do 6. I ten przepiękny obraz modlitwy Tobiasza i Sary, 8 rozdział Księgi Tobiasza, wersety od 4 do 9.
I jeżeli można jeszcze w skrócie, bo to tak biblijnie, ale praktycznie aktualnie, jak miałby taki scenariusz modlitwy małżeńskiej wyglądać dla kogoś początkującego, dla pary małżeńskiej, która dotychczas może klęczała razem obok siebie, ale każdy swoją modlitwę po cichutku w myśli kierował do Boga. A tutaj chodzi o to, żeby unisono jednym głosem mówić do Boga właśnie jako my, jako małżonkowie, którzy z Tobą, Panie, zawarliśmy to przymierze.
Rzeczywiście to jest ważne pytanie. Wielokrotnie, kiedy w czasie rekolekcji mówię o ważności modlitwy małżeńskiej, to zdarza się taka sytuacja, że jacyś małżonkowie podchodzą i mówią, no proszę Pana, no tak, no rozumiemy ważność, ale jak to ma wyglądać? Na czym ta modlitwa ma polegać? Co to jest? Tak, to co my zrobiliśmy w tej chwili, co ja zrobiłem w tym wprowadzeniu, to było z jednej strony takie wprowadzenie biblijno-teologiczne, ale z drugiej strony akcent poszedł w kierunku motywacji i przekonania, że tak trzeba robić. Natomiast aspekt techniczny nie został tutaj bez wątpienia ruszony, ale aspekt techniczny, no, zawsze wtedy odpowiadam, że to jest coś bardzo prostego. Nie musimy się wcale przejmować, w jaki sposób będziemy się modlić co do treści. Najważniejsze jest to, że ma być to, klęcząc obok siebie, jednocześnie, razem, głośno we dwoje. Klęcząc obok siebie, klęcząc naprzeciw siebie, razem, głośno we dwoje. Bo ja też się spotkałem z taką sytuacją, kiedy małżonkowie właśnie w ten sposób mówili, a to my się razem modlimy, bo jak już jesteśmy w sypialni, klękamy, no i każde z nas trwa w modlitwie. A ja mówię, ale jak? Milcząc, no tak, trwamy w modlitwie. Nie! To nie jest modlitwa małżeńska, to jest modlitwa indywidualna, tylko tyle, że akurat zgromadziliśmy się w tym samym czasie w sypialni. Modlitwa małżeńska tym się właśnie różni, że razem, aktywnie. I przykład. Zwykła dziesiątka różańca. Kiedy małżonkowie wypowiedzą intencje, bardzo często przecież to są też takie intencje, których nie wypowiadamy przy dzieciach, bo być może są to też intencje związane z jakimiś problemami nas w małżeństwie albo problemami naszych przyjaciół, o których jeszcze nie chcemy mówić. A więc wypowiadamy tą intencję spontanicznie, dziękujemy Panu Bogu, tak jak tutaj w przypadku modlitwy Tobiasza, uwielbiamy Pana Boga. I wówczas zapowiadając daną tajemnicę, w naszym przypadku, w przypadku Joli i mnie, leży na stoliku różaniec, ja biorę różaniec, zapowiadam tę tajemnicę i po prostu prowadzę. I to właśnie w taki sposób, jak odmawia się różaniec w kilka osób. A więc ja mówię do połowy i ona drugą część. I potem 10 zdrowasiek dokładnie w ten sam sposób. Podobnie bardzo lubimy się modlić też koronką, a więc tą modlitwą może być koronka do Bożego Miłosierdzia. Mamy taką piękną książeczkę, którą ktoś nam podarował, 101 litanii. Wielokrotnie okazjonalnie dany święty na dany dzień, bo właśnie ta książeczka zawiera ogrom litanii do poszczególnych świętych. I wówczas otwieramy tą książeczkę i modlimy się litanią. I to też tak przecież jest w litanii, że pierwsza część jest mówiona Święta Maryjo, a druga módl się za nami. Dla drugiej osoby może w tym momencie służyć jako odpowiedź. Często tą naszą wspólną modlitwą jest odczytanie fragmentu Pisma Świętego z danego dnia, bo też mamy przy łóżku na stoliku właśnie tą Ewangelię na każdy dzień. I nie jest ważne, co będzie treścią, czy to będzie pacierz, czy to będzie dziesiątka różańca, czy będzie koronka, czy litania, czy fragment Pisma Świętego. Najważniejsze jest właśnie to, aby razem, głośno, we dwoje. Oczywiście ideałem jest to, aby ta modlitwa była poprzedzona aktem przeprosin, jeśli jest taka potrzeba, jeśli coś stało się przykrego i nieprzyjemnego, aktem wybaczenia, żeby podnieść przede wszystkim skuteczność tej modlitwy, aktem jakiejś serdeczności. Ale te elementy, o czym powiedzieliśmy w przypadku treści Księgi Tobiasza, jak uwielbienie, jak prośba, to są te schematy modlitwy, o której się słyszy w odniesieniu do każdego z nas indywidualnie. I właśnie ten schemat modlitwy powinien być również obecny w modlitwie małżeńskiej. Więc łagodzę i mówię, że nie jest istotne, co jest treścią tej modlitwy. Najważniejsze jest to, aby oboje razem i mieć to utrwalone jako już pewien nawyk. Nie położymy się do łóżka, zanim się nie pomodlimy.
A jeżeli już się położymy, to mąż powinien powiedzieć: żono, wstańmy, tak jak Tobiasz.
Tak jak Tobiasz,
bo jeszcze bo mamy jeszcze coś, się nie jeszcze nie pomodliliśmy się.
Tak jest.
Także
tak
to jest bardzo istotne. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. I prosimy państwa o podzielenie się, kto już taką modlitwę praktykuje, jak ona wygląda, czy ona w jakiś sposób również ubogaca państwa jako małżeństwo, bo podczas tej modlitwy w pewnym sensie również lepiej poznajemy współmałżonka, bo może w ciągu dnia nie było okazji albo sposobności, żeby o pewnych jakichś swoich wewnętrznych sprawach powiedzieć, a tutaj dzielimy się z Bogiem głośno swoimi jakimiś przemyśleniami, sprawami, ale słyszy to współmałżonek, bo robi mi to głośno, więc tutaj też lepiej się poznajemy, to znaczy nasza więź wzajemnie też wzrasta.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla użytkowników tej sieci są to telefony bezpłatne i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor.
que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor,
a minha também.
Abençoa, Senhor, a minha também.
Drodzy radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat modlitwa małżeńska. Naszym gościem jest doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, biblista.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Danuta z Małopolski. Chciałam się podzielić trochę takim naszym świadectwem. Jesteśmy w małżeństwie 25 lat. Ja wychowana byłam w rodzinie takiej, gdzie w zasadzie modlitwę rodzinną taką prowadziła zawsze mama. Raczej nie widziałam specjalnie rodziców, żeby razem na przykład uczestniczyli w kościele, byli razem, znaczy razem uczestniczyli na tej samej mszy świętej, ale na przykład nie siedzieli razem, prawda? Natomiast gdy założyłam moją rodzinę, byłam zbudowana postawą mojego męża, wychowanego przez Oazę, gdzie w zasadzie on pierwszy wprowadził taką modlitwę małżeńską. I przez te 25 lat to w zasadzie mąż jest takim cały czas animatorem tej modlitwy. To on, że tak powiem, mnie w jakiś sposób mobilizował do modlitwy. Potem nawet gdy pojawiały się dzieci, to mąż po prostu, często ja nawet zasnęłam z dziećmi, usypiając dzieci, natomiast mój mąż był taką osobą, która tak jak ten Tobiasz, o którym wspominał pan Guzewicz, po prostu budził, wołał, nawoływał całą rodzinę do tej wspólnej modlitwy. Na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę? Bardzo mi się podobało i było to dla mnie jakimś takim zaskoczeniem, kiedy po prostu mąż mobilizował mnie do tego, żebyśmy razem wspólnie uczestniczyli we mszy świętej, we wszystkich nabożeństwach, oczywiście jak to było możliwe. Potem jak pojawiały się nasze dzieci, to automatycznie te dzieci nasze uczestniczyły w tych uroczystościach, w tej nawet co niedzielnej mszy świętej. Natomiast na co zwróciłam uwagę, zwłaszcza na początku na naszego małżeństwa. Mąż często zwracał uwagę i na przykład upominał mnie. Dlaczego nie idziesz do komunii? Dlaczego tracisz łaskę? No było to dla mnie na początku, jako dla młodej małżonki, jakimś takim zaskoczeniem. No w gruncie rzeczy, no to może moja taka prywatna sprawa, nie? Że po prostu, że nie idę, no że nie czuję potrzeby. Znaczy nie tyle nie czuję potrzeby, co po prostu no nie czuję, żebym była w stanie, żebym po prostu była na tyle...
Godna.
Że tak powiem, gotowa, żeby po prostu w pełni uczestniczyć we mszy świętej. Myślę, że to była jakaś taka moja też wewnętrzna nadwrażliwość, no, że po prostu, gdy popełniałam jakiekolwiek grzechy lekkie, wydawało mi się, że już nie mogę przyjmować Pana Jezusa do serca. Więc tutaj działanie mojego męża, który mu uświadomił, że w zasadzie po to idziemy do komunii, że komunia nie jest dla osób tylko i wyłącznie świętych, ale właśnie dla tych osób, które się doskonalą. Więc no było to dla mnie takie, było to takim zaskoczeniem i było to dla mnie budującym. Jeszcze o czym chciałabym powiedzieć. Pamiętam, gdy planowaliśmy pierwsze dziecko, no zszokował mnie mój mąż, szczerze mówiąc, właśnie taką modlitwą, właśnie żeby ten akt, gdy byliśmy świadomi tego, że może się począć nasze dziecko, żeby w jakiś sposób szczególnie po prostu poprzedzić taką modlitwą skierowaną do Boga. No w tej chwili nasuwają się mi też inne sprawy. Przypominam sobie, gdy rodziły się nasze dzieci. No najbardziej mi utkwiło urodzenie pierwszego syna, kiedy pamiętam, do dzisiejszego dnia przechowuję list, który napisał mi, no w tej chwili, że tak powiem, to kiedy rodziłam pierwsze dziecko, to było no prawie przeszło 20 lat temu. I nie było takiej możliwości, żeby mężowie wchodzili na salę porodową, czy nie było takiej możliwości, nie było komórek, więc ta komunikacja była po prostu poprzez list, prawda? I ten list mam zachowany, gdzie mąż pisze, że ofiarowuje naszego syna Matce Bożej i że jest bardzo wdzięczny i bardzo się cieszy. Więc po prostu tam, no, bardzo byłam zbudowana postawą mojego męża i cieszę się, że moje dzieci mają taki wzór.
My też cieszymy się, że takie świadectwo pani może dać o swoim mężu, który wypełnia swoją rolę, po prostu, ale dobrze, bardzo dobrze wypełnia. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy za piękne świadectwo. Piękne świadectwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść
Witamy
Boże.
Serdecznie.
Szczęść Boże.
Mówi Wojtek z Bydgoszczy.
Prosimy.
Słuchamy.
Chciałbym powiedzieć świadectwo odnośnie wykładów pana Mieczysława Guzewicza, w którym byłem w Wiśle na rekolekcjach. Dzięki jego wykładom, dzięki jego poświęceniu, jakie nam dał na tych rekolekcjach, dużo mi pomogły. 19 lat jestem w dobowym kościele. Dzięki panu Mieczysławowi prowadzę modlitwę, tak jak pan Mieczysław mówił, z staram się z małżonką razem odmawiać te modlitwy i Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za przywołanie pięknych chwil wspólnych rekolekcji.
Także warto się formować. Warto, jeżeli człowiek czuje jakieś braki wewnętrzne, szukać, żeby pogłębić, zapełnić te braki czymś dobrym. Wobec tego właśnie rekolekcje, dobra książka. I no jeszcze czekamy na telefony słuchaczy i na temat unii małżeńskiej i tego, w jaki sposób ona buduje jedność między małżonkami, jedność z Bogiem.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzedziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję przede wszystkim Duchowi Świętemu, że
kogo
po raz
witamy?
Pierwszy się po, Małgorzata.
Dziękuję.
Po raz pierwszy się dodzwoniłam i chwała Panu za to.
Prosimy.
Słucham Waszej audycji, jestem nią bardzo zachwycona, ponieważ książka Pana Guzewicza trafiła do mnie tydzień temu o małżeństwie. I dzisiaj mam potwierdzenie tych wszystkich słów, które tam przeczytałam i bardzo dziękuję za to wsparcie takie duchowe, bo to jest bardzo ważne. I mam takie pytanie, które mnie bardzo nurtuje, ponieważ w moim małżeństwie jest tak, że to ja właśnie byłam inicjatorką rozwoju duchowego mojego męża i teraz mój mąż pięknie rozkwita i rozwija się w wierze i za to jestem Panu Bogu wdzięczna. Chciałabym się dowiedzieć, co mam robić ja ze swojej strony, żeby mój mąż właśnie chciał być sam inicjatorem i żeby on przede wszystkim zawsze proponował. Teraz od jego urodzin zaczęliśmy wspólną modlitwę różańcową, właśnie dokładnie tak jak Pan mówił, że głośno modlimy się oboje przy sobie, nawet trzymamy się za dłonie i ta modlitwa jest piękna i przynosi już piękne owoce, ale mówię, ja ciągle po prostu nie mogę dowierzać temu, że takie rzeczy piękne się dzieją, że Pan Bóg nas obdarza takimi łaskami. I naprawdę bardzo, bardzo dziękuję Panu Guzewiczowi, że tak wspaniale prowadzi te swoje audycje i może, jeśli Bóg pozwoli, to znajdziemy się na jego rekolekcjach i będzie wtedy na pewno można dowiedzieć się jeszcze o wiele więcej. Bóg zapłać.
I chciałem powiedzieć, zachęcić Panią również do wejścia na stronę www.mojemałżeństwo.pl. Tam jest mnóstwo materiałów bardzo ciekawych, z którymi można się zapoznać.
Pani Małgorzato, to, że taka sytuacja się akurat pojawiła w waszym małżeństwie, że pani inicjowała i być może jeszcze pani tej modlitwy pilnuje, to nie jest rzadka sytuacja, bo ja tak bardzo mocno zaakcentowałem rolę mężczyzny, szczególnie właśnie w oparciu o nie tylko obraz Księgi Tobiasza, ale też właśnie o to, że to mężczyzna ma być tym, który ma małżeństwa i rodziny, dzieci bronić przed wpływami złego ducha. Zdecydowanie to ma być mężczyzna. Ale to jest ideał i chciałoby się, żeby taki ideał był obecny. Natomiast często jest tak, zresztą taka jest natura ideału, że ciężko jest z realizacją. I to, że pani inicjuje jeszcze na tym etapie, no to jest nic złego, a jednocześnie pięknie, że w ogóle jest modlitwa właśnie dzięki pani inicjatywie. Natomiast najpierw trzeba bardzo intensywnie obmadlać męża, modlić się w tej swojej osobistej modlitwie, szczególnie po przyjęciu komunii. Szczególnie w modlitwie po przyjęciu komunii, prosząc Pana Boga właśnie o to, żeby w nim ta męskość, ale w tej najgłębszej istocie, w istocie jakości relacji z Panem Bogiem, żeby w nim ta męskość się rozwijała. I obmadlając, a jednocześnie delikatnie, właśnie w taki sposób bardzo kobiecy, prosząc, żeby od czasu do czasu również i on zainicjował. I to wszystko jest proces. Jesteście, tak jak słyszałem z głosu, jeszcze bardzo młodymi ludźmi i pewnie małżeństwem na wstępnym etapie. Przed wami jeszcze wiele, wiele lat bycia ze sobą, więc na pewno spokojnie i cierpliwie dojdziecie do ideału. Zawsze tak jest, że dochodzenie do ideału to jest proces wieloletni.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marcin z Poznania.
Szczęść Boże, witamy.
Dziękuję bardzo za tą audycję. W ogóle jestem bardzo tutaj uradowany, ucieszony, że mogę się włączyć w ogóle w tą audycję. Także dziękuję tutaj Państwu i Panu Bogu oczywiście za to, że jest taka audycja. za Radio Maryja, chociaż byłem kiedyś sceptyczny, ale no, życie jest, jakie jest. Ale wracając do audycji, jestem tutaj ojcem trójki dzieci, trójki chłopaków. I tak, tak jak ten, muszę powiedzieć, że bardzo modlitwa rodzinna przede wszystkim, że tak powiem, spaja całą rodzinę. Tutaj patrzę, tutaj pan tutaj mówił o modlitwie tutaj małżonków, tak, ale pierw o tej modlitwie rodzinnej. Modlę się tutaj z dziećmi, z racji tego, że mam 6-letniego chłopca, później 3-letniego chłopca, no to z nimi tutaj klękamy do modlitwy. I widać to, że to działa, tak? Dzieci spokojne, do kościoła chcą chodzić, także muszę powiedzieć, że ta modlitwa działa. No przede wszystkim no są wychowywane w tej wierze tutaj naszej katolickiej, z czego się bardzo cieszę, ale no widać tą bardzo wielką różnicę i tutaj zachęcam wszystkich rodziców na antenie, żeby spróbowali, modlili się, to nie jest ciężkie, to jest łatwe wbrew pozorom uklęknąć z rodzicami, z dziećmi, z żoną, modlić się, powierzać te wszystkie sprawy Panu Bogu, sprawy dnia codziennego, oczywiście rachunek sumienia tutaj zmawiamy gdzieś, a ta modlitwa gdzieś trwa około 10 minut i po prostu dzieci kładą się spać. A co do modlitwy tutaj rodziców, to też jak najbardziej. Dlaczego też zadzwoniłem? Ponieważ poczułem się w obowiązku, bo odmawiamy z żoną litanię czy nowennę pompejańską, gdzie tutaj Maria gdzieś nakazała modlić się 3 różańcami dennie. 2 różańce odmawiamy osobno, ale wieczorem, znaczy można powiedzieć, że w nocy, bo teraz żona śpi. Obudzę żonę o 12 w nocy, znając siebie i życie, zapalimy świeczki i będziemy się modlić. Dlaczego? Bo jeśli można, tak szybko, bo jest taka modlitwa w części dziękczynnej, oczywiście większość to zna, ale zachęcam również, jeśli można zacytować tutaj to wezwanie. To jest: cóż ci mogę dać, o królowo pełna miłości. Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać część Twoją, cześć Twoją, o dziewico różańca świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie Matka Boża. I tu dlaczego też zadzwoniłem, myślę, że to jest dobre, wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo różańca świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy z zaufaniem do Ciebie się udawali. O gdyby cały świat wiedział, jaka jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Myślę, Amen. Że... Dzięki Panie Marcinie za to wspaniałe świadectwo.
Także dziękuję serdecznie. Jeszcze raz zachęcam młodych rodziców z racji tego, że jesteśmy młodzi. A co tutaj do tej pani, to tak, to, że tak powiem, żona te pierwsze skrzypce zagrała, zabrała mnie na pielgrzymkę ze sobą. Dowiedziałem się...
Też żona.
Dowiedziałem się na Jasnej Górze, że już 18 razy przede mną była na pielgrzymce i tak od tamtego czasu gdzieś tutaj cały czas jesteśmy tutaj blisko i zachęcam wszystkich, też również tę modlitwę pompejańską, bo działa, muszę powiedzieć. To tyle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, chwała Panu.
Piękne świadectwo, dziękujemy.
krótka chwila.
23:05 minęła i informacje, spotkania
krótka
małżeńskie.
Krótka chwila ogłoszeń. Podaję informacje o spotkaniach małżeńskich od 21 do 23 lutego w Białymstoku. Przyjmują zgłoszenia państwo sułkowscy po 17:00. Telefon 661-754-243, powtarzam, 661-754-243 i w Koszalinie państwo Glanc, telefon 94-352-1806. 94-352-1806. W Lublinie państwo wróblewscy, telefon 601-689-349, 601-689-349 i we Wrocławiu państwo ścigienkowie, telefon 509-322-012. Jeszcze raz, 509-322-012. Szersze informacje na temat innych terminów www.spotkaniamalzenskie.pl.
Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień naszym gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. Temat służyć prawdzie o rodzinie. 25 lutego mamy gości ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdyni. Będą to ksiądz Paweł Górny, pani Alicja Marciniak i państwo Hanna i Wiesław Szalińscy. Temat kryzys małżeństwa może być kolejną szansą na jego rozkwit. 4 marca postanowienia wielkopostne. Państwo Zofia i Włodzimierz Sadeccy i ksiądz Jan Pawlak. Serdecznie zapraszamy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich w studio. Dziękuję za tą wspaniałą audycję.
Dziękuję.
Co prawda
bardzo.
Moje hormony już usypiają.
Czy można imię
ale
poznać?
Chciałem się odnieść.
Kto pozdrawia? Kto pozdrawia?
Władysław. Nie będę mówił skąd.
Dziękujemy.
Chciałem się odnieść do tego, do tej wypowiedzi pana doktora, kiedy powiedział, że już nie wiem jakich emocjonalnych narzędzi, no w tym stylu, nie, nie dokładnie słowo w słowo, ale w tym sensie, jakich emocjonalnych narzędzi mogę użyć, żeby przekonać, jak ważna jest modlitwa właśnie ta małżeńska, no a szczególnie wtedy, kiedy ma dojść do tej konsumpcji małżeńskiej. Nie będę mówił szczegółów, ale z całą odpowiedzialnością podkreślam i popieram wagę słów pana doktora. To jest autentyczna prawda. Doznałem tego kilka razy w swoim życiu, a w małżeństwie jestem już ponad 40 lat. Dziękuję, to tylko tyle. Chciałem tylko potwierdzić, że tak, tu jest cała prawda. Bo sam tego doznałem. Tą obecność Bożą, tą opiekę Bożą. Mało tego, jeszcze taką opiekę, żeby to jak najpiękniej przeżyć. To jest coś niesamowitego. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże i do widzenia.
Bóg dziękujemy zapłaci. Panie Władysławie. Tak, można Pana Boga o wszystko prosić. Również o to, żeby nasze współżycie również w tej dziedzinie seksualnej układało się dobrze i pięknie. Jak najbardziej. Można o to prosić. Odbieramy.
Słuchamy
kolejny
telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Krakowa. Ja mam pytanie, które wiąże się z takimi wątpliwościami. Jestem zainteresowany mocno teologią katolicką, jestem katolikiem. Jest taką książka, mi wpadła w rękę, bardzo mądra, z 1926 roku, znalazłem gdzieś u babci na półce, Gawędy misjonarza. I ona zaczyna się takim, ona opisuje etapy jakby rozwoju małżeńskiego i człowieka, później rozwoju w życiu małżeńskim. W pierwszym już rozdziale, takim wstępnym, jest właśnie przytoczana ten fragment z Biblii w wydaniu poznańskim. Wstań siostro, pomódlmy się, aby się Bóg nad nami zmiłował, albowiem jesteśmy dziećmi świętych i nie możemy łączyć się jak poganie, którzy Boga nie znają. Czyli jest to książka osadzona i ta książka miała imprimatur i tak dalej. I dalej w pewnym rozdziale dotyczącym już etapu dorosłego życia trafiam na taki fragment, w którym jest O, tak, może go przeczytam. Nie nadużywajcie stanu małżeńskiego. Nie moja to sprawa wiele o tym mówić, ale to wam powiadam. Niejedni małżonkowie grzeszą ciężko, sami o tym nieraz nie wiedząc. Kapłan nie może tak jasno i otwarcie o tym mówić na ambonie, bo w kościele znajduje się młodzież niewinna i starcy z oschłym sercem. Ani w książkach do nabożeństwa przygotowanie do spowiedzi wyraźnie się o tym nie pisze. To niektórzy nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że w ogóle można nadużyć stanu małżeńskiego i myślą, że tam wszystko wolno. A więc ani się z tego nie spowiadają, ani żałują, ani poprawiają, a żyją i umierają bez wszelkich skrupułów w grzechach śmiertelnych. Będzie to dla niejednego straszną niespodzianką na sądzie ostatecznym, gdy mu się tam przedstawią jako przestępstwa kryminalne niejedne sprawy, które tylko za lekką rzecz uważał. Rozpytaj się zatem lepiej jakiegoś sędziwego, sumiennego duszpasterza, jeżeli nie jesteś pewny, czy i w waszym małżeństwie wszystko jest w porządku, a porzuć wstyd fałszywy, abyś kiedyś na sądzie ostatecznym nie musiał się wstydzić tych sprośności, które teraz włóczysz z sobą. O jednym takim grzechu chcę ci choć kilka słów powiedzieć, a jest to grzech, gdy małżonkowie, czy to przez chciwość, czy to przez obawę, że nie będą mogli liczniejszej rodziny wyżywić, sami psują porządek Boży i starają się o to, aby nie mieć więcej dzieci, a mimo to nie chcą żyć w zupełnej wstrzemięźliwości. Rozważcie sobie dobrze, w jakim celu ustanowiony stan małżeński. W każdym razie nie dla rozpusty. No i teraz moje pytanie.
Tak?
Ten fragment, który w końcu ma imprimatur, dotyczy jakby samego aktu płciowego i wstrzemięźliwości.
Tak?
W takim stopniu, że wydaje się, że nawet metody naturalnego planowania rodziny byłyby tutaj zabronione. Bo tak bym to interpretował w najprostszy sposób. Czy mógłby się pan jakoś do tego odnieść?
Znaczy, to już do tego się odniósł Kościół. Do rozpoznawania płodności. Także to już biskup Karol Wojtyła o tym w swoim pierwszym wydaniu książki Miłość i Odpowiedzialność jest z tyłu suplement, dodatek właśnie dotyczący rozpoznawania płodności. Dobrze pamiętamy, bo na przeczytaniu tej książki poznaliśmy się z żoną właśnie.
Także... tej książki Karola Wojtyły.
Tak. Także, panie doktorze, co pan powie, bo tu chodzi konkretnie, czy rozpoznawanie płodności na tym etapie, gdzie kiedy ta książka była pisana, to nawet nie wiem, czy Ogino Knaus był znany, czyli tak zwany kalendarzyk małżeński. Na pewno nic dalej nie było. Natomiast w tej chwili mamy cały szereg, że tak powiem, form określania płodności, w której korzysta chociażby naprotechnologia, żeby począć dziecko, jeżeli są problemy z tym poczęciem. Także nauka Kościoła tutaj wyraźnie mówi, że Kościół nigdy nie ganił, a pochwala używanie rozumu. To Familiaris Consortio Ojciec Święty pisze. I właśnie w tej dziedzinie, żeby nie było rozpusty, tylko żeby było rozpoznawanie woli Bożej i nie zamykanie się na dar rodzicielstwa. Tylko właśnie współżycie bez żadnych barier chemicznych, mechanicznych. Czy coś by pan dodał?
No, to stwierdzenie, mimo że jest z 26 roku, jak pan wspomniał, to pięknie współgra z tymi treściami, które dzisiaj się mówi na temat istoty współżycia i też, które częściowo tutaj wybrzmiewały. Na pewno nie ma żadnego potępienia realizacji tych pięknych aktów współżycia bez zamiaru poczęcia. Tego na pewno i w tamtym tekście nie odnajdziemy i nic takiego tam nie wybrzmiewa, bo jeśli jest mowa o nienadużywaniu stanu małżeńskiego, no to w odniesieniu do tamtych czasów, kiedy rodziny były z reguły wielodzietne, kiedy tak to rozumiano, że istotą współżycia jest poczęcie, to obawy o to, że będzie jakieś nadużycie, to na pewno były znikome, nie było podstaw takich, mimo że wrażliwość tego misjonarza, gawędy misjonarza, mimo że wrażliwość tego misjonarza na to wskazywała. I w dalszych etapach, od chociażby tak jak tutaj pan Leszek powiedział w nauczaniu wówczas Karola Wojtyły, to odnajdywaliśmy tylko potwierdzenie, że współżycie w małżeństwie ma dwa cele. Pierwszy cel to jest utrwalanie, pogłębianie wzajemnej miłości, tej właśnie najgłębszej więzi osobowościowej, dwojgu. Dlatego, że we współżycie są zaangażowane wszystkie sfery osobowości człowieka. Dlatego to jest taki najgłębszy akt, ale w budowaniu jedności. Natomiast drugim celem jest poczęcie, jest prokreacja i małżonkowie mają prawo zatrzymywać się tylko na tym pierwszym celu, jeśli rzeczywiście rozum podpowiada, że w tym momencie rezygnują z poczęcia, ale to wszystko cały czas we współpracy z Panem Bogiem, obwarowane właśnie tą otwartością na potomstwo i położone na płaszczyznę współpracy z Panem Bogiem, powoduje, że unika się jakiegoś obciążenia sumienia, bez wątpienia.
A jeżeli, Panie Boże, obdarzysz nas dzieckiem, no to przecież go przyjmiemy.
Oczywiście,
nie inaczej.
To jest właśnie konsekwencja tej współpracy z Panem Bogiem.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Tak. Halo?
Halo, słuchamy.
Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Staszek dzwoni z Cieszyna. Ja chciałem ustosunkować się właśnie do prowadzonego tematu rozmowy odnośnie modlitwy małżonków. I czy mogę mówić dalej?
Tak, tak, panie Staszku, słuchamy.
Jest pan na antenie.
Więc, muszę powiedzieć, miałem szczęście kilka lat temu uczestniczyć w rekolekcjach w Strumieniu koło Cieszyna, gdzie był właśnie pan Mieczysław Guzewicz i tam właśnie były tematy poruszane, rozmowy, czy właściwie modlitwa małżonków. I wtedy to był taki czas, kiedy moje życie w zasadzie zmieniło się. Spróbowałem tej modlitwy, tak jak to zalecał wówczas pan Mieczysław. I powiem teraz już po paru latach, że no bardzo korzystnie wpłynęła na mnie ta modlitwa, na moje małżeństwo. Można powiedzieć, że dzięki temu trwamy w tym małżeństwie. Nawet się mogę poszczycić takim jubileuszem. Wczoraj, jak obchodziliśmy 35-lecie naszego pożycia i zawdzięczam to właśnie też modlitwie wspólnej małżonków. Tak jak to mówił pan Mieczysław, żeby nie w odosobnieniu, nie w cichości, ale razem, żeby właśnie tę modlitwę prowadzić. I tak to właśnie staramy się czynić. Mogę potwierdzić też do mojego przedmówcy, który wspominał na temat modlitwy nowenny pompejańskiej. Też mieliśmy taki mały problem, czy właściwie potrzeby naszych dzieci, już dorosłych, kiedy córa jedna, druga na studiach, problemy z nauką i tak jakoś wpadła mi w rękę nowenna pompejańska, która gdzieś tam długo na biurku leżała. Postanowiłem przeczytać właśnie, o co w tym wszystkim chodzi. I podjęłem w jednej chwili decyzję. Mówię, żono, ja zaczynam się modlić. Żona mówi, dobrze, ty, ja już 3 razy przymierzałam się, ale nigdy mi to nie wychodziło. Po 2-3 dniach po prostu już wysiadałam, nie dawałam rady. Ale jak chcesz, możemy spróbować razem. Powiem państwu, że no teraz już parę dni jest, jak skończyliśmy tę modlitwę, ale udało się nam wytrwać tej modlitwie przez tyle dni, no bo to jest wiadomo 54 dni po 3 różańce, ale mało, że zostały wysłuchane nasze prośby, nasze modlitwy, to zadziałało to również w drugą stronę. Modlitwa nas, obojga małżonków do siebie przyłączyła jeszcze tak bardziej z Panem Bogiem, że zjednoczyła, może powiedzieć lepsze słowo. I w tej chwili no, możemy mówić, że wiadomo, że nie jest zawsze lekko, bo szatan kusi nas i upadamy, ale codziennie prosimy we wspólnej modlitwie. Panie Boże, pomóż nam, bo my sami niewiele możemy i tylko ta modlitwa, dzięki tej modlitwie trwamy dzisiaj, wczoraj. Właśnie mówię, mieliśmy ten jubileusz, dzieci nam dziękowały za to, że mają wspaniałych rodziców. Także mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć to wszystkim tym, którzy się wahają, a może tego jeszcze nie zaczęli. Kochani, spróbujcie modlić się. Modlitwa małżonków ma niesamowitą moc i działa to, o czym właśnie ja, Stanisław, potwierdzam. Także tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy panie Staszku za to świadectwo modlitwy małżeńskiej, bo ona naprawdę czyni cuda. Pan Bóg czyni cuda, jeżeli my zwracamy się do Niego.
Ja ze swojej strony też bardzo serdecznie i szczerze gratuluję tego pięknego jubileuszu, panie Staszku, i życzę tego, abyście dalej trwali. Pan tutaj w odniesieniu do jakości modlitwy też mówił o... Takie ładnego słowa pan użył, że zmieniła się jakość, ale że trwacie. I przypomniała mi się taka informacja, którą wiele lat temu otrzymałem od dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin już nieżyjącego świętej pamięci ojca Andrzeja Rębacza, który przysłał mi zestawienie badań naukowych prowadzonych przez panią profesor Mercedes Ażur Wilson. Potem odszukałem, że to była osoba bardzo blisko współpracująca z papieżem Janem Pawłem II, że ona była jako profesor socjologii inicjatorem światowych kongresów rodzin, nie spotkań, bo spotkania rodzin to papież zainicjował, ale kongresy rodzin, a więc tego naukowego pochylania się nad płaszczyzną małżeństwa i rodziny. I ona kilkadziesiąt lat prowadziła badania nad trwałością małżeństwa, właśnie nad trwałością. I jej badania doprowadziły do takich wniosków, że w zasadzie nie rozpadają się małżeństwa, nie ma rozwodu, bo wskaźnik rozwodów wynosi jedno małżeństwo na 1429, to jest 0,07%, które, i to są podane trzy warunki, ale one wszystkie trzy razem muszą występować, a więc małżeństwo sakramentalne, coniedzielny wspólny udział w mszy i codzienna wspólna modlitwa małżonków. I te trzy czynniki, ale właśnie ta codzienna wspólna modlitwa małżonków i to podnosi prawdopodobieństwo trwałości do takiego poziomu. I tu też można zauważyć, jak to pięknie współgra ze słowami Jezusa, który powiedział, co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. I tym sposobem na nierozdzielanie, a tym człowiekiem, powiedzieliśmy, są wszystkim małżonkowie, a tym sposobem na nierozdzielanie jest właśnie owa modlitwa małżeńska. Więc nawet nauka to potwierdza, jaką ona ma moc. I pan Staszek też to powiedział w odniesieniu do waszego małżeństwa. Trwacie. I życzymy, abyście trwali kolejne kilkadziesiąt.
Tak, jeżeli tak przeciętnie 50% trwałość małżeństwa wynosi, to tutaj 0,7 promila.
Tak jest.
Także to jest różnica.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Prosimy. I jakie jest pani imię?
Halina.
Witam serdecznie.
Imię. Chciałam również złożyć świadectwo. Z mężem jesteśmy prawie 42 lata, mamy dorosłe dzieci. Modlitwa wiele w naszym życiu dokonała. Modlimy się wspólnie od lat. W zasadzie to różaniec odmawiamy z mężem, część przypadająca na dany dzień. Poza tym jeszcze, tak jak tu moi przedmówcy, od jakiegoś czasu znam nowennę pompejańską i również odmawiam. I wielkich rzeczy po prostu Pan Bóg dokonał w naszej rodzinie, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Wielkie rzeczy wyprosiliśmy, które wydawało się, że po ludzku są już przegrane, niemożliwe. Także tą drogą chciałam też przekazać innym słuchaczom, że modlić się i to wytrwale. Zawsze wzorem dla mnie była święta Monika, która tyle lat się modliła o nawrócenie swojego syna. I ja również wielkich rzeczy wyprosiłam, no razem z mężem. To ja tyle, szczęść Boże, za wielkie dzięki za taką audycję, za w ogóle za wszystko.
Za Radio Maryja, że ono jest i że dzięki niemu można tego rodzaju tematykę poruszać.
Tak jakoś nie planując w żaden sposób, proszę popatrzeć, że już trzy osoby, które chciały powiedzieć coś o wartości modlitwy, wspomniały o różańcu pompejańskim. Piękną rzeczą jest to, że nasza audycja dzisiaj akurat realizowana jest 11 lutego, a więc we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Owszem, Światowy Dzień Chorych, ale dlatego Światowy Dzień Chorych, że Święta Bernadeta i Matka Boża z Lourdes, tak jakby Matka Boża właśnie jako patronka dzisiejszego dnia w jakiś taki szczególny sposób chciała nas nie tylko na różaniec ukierunkować i nam, małżonkom i rodzicom powiedzieć kolejny raz, przypomnieć o jego wartości, ale też z jakiegoś powodu być może chce nam wskazać właśnie różaniec pompejański, ale szczególnie tutaj pani Halina to tak pięknie zaakcentowała, w sytuacjach najtrudniejszych. Ja wielokrotnie, państwo pewnie też, spotykam się z obrazami łez, dramatów, rozpaczy wręcz, rodziców mówiących o wielkich zagrożeniach, w które wpadają dzieci. bezradność, często odczucie braku już ratunku. No nie ma dla nas rodziców sytuacji braku ratunku. Mamy Pana Boga, mamy moc sakramentu małżeństwa jako małżonkowie i mamy też to konkretne narzędzie, różaniec, a szczególnie różaniec pompejański. Dziękujemy Państwu.
Słuchamy
za to.
Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim serdecznie. Państwu.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć o przypadku modlitwy małżeńskiej, w przypadku małżeństwa rozdzielonego.
A, no właśnie.
Tak, więc ta modlitwa jest obecna, bo ona wynika z uświadomienia sobie faktu jedności. I w sytuacji rozdzielenia traktowana jest jako takie działanie scalające, chociaż żadne oznaki zewnętrzne nie zapowiadają ponownego zjednoczenia, a wręcz pogłębia się przepaść. I będę miał pytanie, poszedzę to takim krótkim tylko wstępem. Wiesz, to jest związek sakramentalny, małżeństwo jest w wieku już powiedzmy nierozrodczym i załóżmy, że z jednej strony powiedzmy mąż nie rozpoznaje głębi tego zjednoczenia, które jest istotą związku sakramentalnego i z pobudek osobistych, wśród których wymienia trud tego małżeństwa, odchodzi od żony. To znaczy należy, że nie odchodzi do innej kobiety, a na pytanie o kształt tego związku po rozejściu odpowiada, że dalej będą związkiem tylko żyjącym w oddzielnych miejscowościach. Innymi słowy, orzeka nieformalną separację. I teraz pytanie, czy sytuacja tego męża w świetle Bożych przykazań, a zwłaszcza szóstego, jest grzeszna? Czy można go nazwać cudzołożnikiem w sytuacji, kiedy usłyszałem takie słowa, że jeśli mężczyzna odchodzi do innej kobiety, to jest podwójnym cudzołożnikiem. Raz na rzecz Boga, a drugi raz na rzecz tej małżonki. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja do końca, Panie Pawle, przepraszam, nie zrozumiałem, kiedy Pan powiedział, że nastąpiło rozdzielenie, zamieszkanie oddzielnie, ale czy w tym rozdzieleniu właśnie też jest taka sytuacja, że ten mężczyzna po opuszczeniu żony, formalnie trwając w małżeństwie, zamieszkał z inną kobietą?
Nie, nie, nie z inną. Po prostu osobno mieszkają. Tylko tyle. Już nie ma Pana Pawła z nami. Osobno mieszkają,
to gdzie
przynajmniej
to, gdzie
deklaracja.
To dopóki nie to znaczy, ma wejścia w związek z inną osobą, co, to nie ma cudzołóstwa.
Tak, znaczy są tam dwa aspekty, że kobieta, ale względem Boga cudzołóstwo, to znaczy może w tym zrozumieniu, że nie realizuje powołania małżeńskiego, gdzie jest mowa o wspólnym stole, wspólnym łożu, prawda? A tutaj nie, bezwzględnie, on to neguje,
tak.
Prawda?
Ja tutaj, tak, rzeczywiście Pan poszedł aż tak daleko. Ja tutaj też dostrzegam jakąś niedojrzałość w rozumieniu istoty małżeństwa, jakąś nieodpowiedzialność, podejmowanie takiej decyzji, nie wiem, jednostronnie, nie wiem dla jakiego celu, bo separacja, owszem, w sytuacji, kiedyś jest jakaś agresja,
patologia
i oddzielenie, patologia i konieczność ochrony, to jak najbardziej, ale jeśli kryzys i brak prób ratowania małżeństwa i dostrzeganie jakiegoś rozwiązania problemu w ucieczce od problemu, no to jest to wina, bez wątpienia. Trudno nam wyrokować, bo każdy przypadek jest inny. Natomiast potrzebna pewnie jest jakaś konsultacja z duszpasterzem, który by wskazał, jak dalej jakby z tą sytuacją postąpić, szczególnie w odniesieniu do postawy tego męża, bo jest to opuszczenie nieuzasadnione, a w czasie składania przysięgi małżeńskiej wyrażamy słowa oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci, więc nie wiem, czy można to nazwać cudzołóstwem wobec Pana Boga, czy w tym znaczeniu cudzołóstwem, ale na pewno jest to złamanie treści przysięgi małżeńskiej. Jest to opuszczenie bez żadnego uzasadnienia. A jeśli jest kryzys, to jest to ucieczka od problemu.
No, można zrozumieć jeszcze tak. Jest kryzys, wobec tego żono, wyjeżdżam na rekolekcje zamknięte, tygodniowe, czy inne ignacjańskie, czy powiedzmy do jakiegoś RM-u, do jakichś zakonników na indywidualne rekolekcje na określony czas.
Ale po to, żeby się wzmocnić,
żeby się
wrócić i ratować.
I wrócić dalej.
No to rozumiemy.
To wtedy byłoby uzasadnione. Natomiast zamieszkać w innym mieście, sobie po prostu mieszkanie wynająć, czy jak...
To jest ucieczka.
To jest ucieczka. To jest po prostu jakaś...
Postępowanie niewłaściwe, tak delikatnie możemy to nazwać, ale w oparciu przede wszystkim o treść przysięgi oraz, że cię nie opuszczasz do śmierci.
Jakaś niedojrzałość po prostu w tym zakresie. Dziękujemy, kochani radiosłuchacze, za wszystkie telefony, za wszystkie świadectwa. No widać z nich, że modlitwa małżeńska może jest trudem, może na początku, ale przynosi błogosławione owoce. Co jeszcze by pan dodał tutaj?
Ja musiałbym tylko zacytować na koniec piękną wypowiedź Tertuliana, jednego z ojców Kościoła, a odnalazłem ją w bardzo ważnym opracowaniu ojca profesora Kazimierza Lubowickiego, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II. I tam znalazłem takie słowa. Tertulian ukazuje jako źródło szczęścia w małżeństwie wspólne życie wiarą, gdy małżonkowie razem się modlą, umartwiają i poszczą, zachęcają i podtrzymują oraz razem są w Kościele Bożym i przy stole pańskim, razem w trudnościach, prześladowaniach, pociechach. Już starożytny mistrz intelektu wskazywał właśnie ten aspekt bycia razem. Upłynął czas, nic absolutnie z wartości tego wskazania i tego tekstu nie straciliśmy, wręcz odwrotnie. No, chciałoby się powiedzieć, że jest to szczególnie dzisiaj właśnie ważne, to bycie razem w modlitwie, w umartwieniach, w trudnościach, ale też w Kościele Bożym, przy stole pańskim, czyli na Eucharystii, tak jak to jedna z pań nam powiedziała, że modlitwa małżeńska, do której zachęca mąż, również się dalej jakby przepięknie przekłada na zachętę do praktyk, ale też zachętę właśnie do stanu łaski uświęcającej do korzystania z komunii, więc możemy się tylko ucieszyć tym, że taka audycja się odbyła, że takie piękne świadectwa były. Bardzo, bardzo Państwu za to dziękuję. Dziękuję mojej żonie Joli za to, że wspólnie idziemy razem tą drogą, tak jak tutaj też przed chwilą Tertulian pokazał, ale też dziękuję Panu Bogu za to, że na pewnym etapie naszego życia postawił wspólnotę domowego kościoła, bo to dzięki tej wspólnocie zostało nam to potwierdzone, pokazane, że to tak ma być. Natomiast dzisiaj wiemy, że to przede wszystkim Pismo Święte mówi o tym, że ten ideał życia w małżeństwie we dwoje w ten sposób ma wyglądać. I jeszcze raz apeluję do duszpasterzy, aby odważnie nam, małżonkom, przy każdej okazji mówili właśnie o tym, jak ważna jest wspólna modlitwa małżeńska, jak ważny jest wspólny udział w mszy, jak ważne są wszelkie praktyki, ale wspólnie realizowane przez małżonków. Dziękuję.
Gdzie stajemy przed Bogiem i mówimy: Ojcze nasz,
nasz mój właśnie twój. W tym przypadku jako małżonków.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Dziękujemy Państwu za wszystkie telefony. Dziękujemy naszemu gościowi, panu doktorowi habilitowanemu Mieczysławowi Guzewiczowi. Serdecznie Bóg zapłać za przyjazd, za ubogocenie nas tymi myślami związanymi z modlitwą małżeńską. Przede wszystkim za uzasadnienie, że ona jest potrzebna, bo może być różna, ale ma być.
Ja również dziękuję za udział w tej pięknej audycji. Jeszcze raz dziękuję Państwu za wytrwałość w realizacji tego cyklu, który jest naprawdę piękną akademią małżeńską i rodzinną, szczególnie dla całego naszego narodu. Bóg zapłać.
No i na tym kończymy 1053. audycję dla małżonków i rodziców. Dziękujemy jeszcze pani Annie za realizację dźwięku. Żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.